Okej. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. I wersety 24 do 27. Czyli będzie dzisiaj o sporcie. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Jak widać, Paweł miał jakieś pojęcie o sporcie, na tyle żeby pewne metafory używać, takie sportowe. I jak czytałem to słowo, to dotarła do mnie taka prosta prawda. Jak widzimy dzisiaj ludzi, którzy angażują się w takie działanie jak sport. I po to właściwie Paweł to mówi, żeby sobie to wyobrazić, że ludzie, którzy biegną po to, żeby zdobyć nagrodę. Za czasów Pawła to byli ludzie, którzy biegali na stadionie. W tamtej kulturze wtedy jeszcze były tak zwane Igrzyska Olimpijskie, które dzisiaj też mamy. I Paweł mówi o tym, że ci ludzie, którzy uczestniczyli w czymś takim, jeżeli oni zamierzali zdobyć nagrodę, to Paweł mówi, że taki zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje po to, żeby zdobyć znikomy wieniec. I zobaczmy taką rzecz. Mnóstwo ludzi dzisiaj uprawia sport. No i właściwie jak Paweł robi taką metaforę między zawodnikami, którzy biegną na stadionie albo uprawiają zapasy, albo coś innego, a życiem duchowym, to można taką metaforę pociągnąć i widząc, w jaki sposób ludzie ten sport uprawiają. Zauważcie, że są ludzie, którzy uprawiają sport tak zwany rekreacyjny. I są tacy, którzy uprawiają sport dlatego, że oni mają przed sobą naprawdę, można powiedzieć, życiowy cel. I Paweł mówi o tym, że ci zawodnicy, którzy mają przed sobą życiowy cel, to są tacy, którzy wszystkiego sobie, od wszystkiego się wstrzymuje, czyli wszystko sobie odmawia, czyli jego życie jest podporządkowane temu, żeby zdobyć nagrodę. I są tacy ludzie, którzy całe życie podporządkowują temu, żeby zdobyć na przykład złoty medal olimpijski. I oni pragną różnych rzeczy. Oni pragną sławy, oni pragną różnych tam benefitów finansowych. Ale kiedy taki człowiek postawi sobie taki cel, że on chciałby koniecznie zdobyć tą nagrodę, to on potrafi się wstrzymywać od bardzo wielu rzeczy. I Paweł mówi, ci ludzie potrafią wstrzymywać się od tych rzeczy, mimo że to, ta nagroda, którą oni oczekują, której oni się spodziewają, to jest nagroda znikoma. Ale jednak ci ludzie mają odpowiednią dietę, ci ludzie będą ćwiczyć, ci ludzie potrafią naprawdę bardzo zdyscyplinować swoje życie po to, żeby tą nagrodę zdobyć. I gdybyśmy tak przyjrzeli się życiu właśnie ludzi, którzy poważnie to traktują, to można, niektórzy mówią o tym, że to jest katorżnicza praca. Niektórzy mówią o tym, że tak naprawdę to jest ich życie. To jest ich życie, żeby oni utrzymywali swój organizm we właściwej formie. Żeby utrzymywali swój organizm w takiej formie, która pozwoli na to, żeby oni osiągali wyniki. I kiedy człowiek właściwie uprawia sport na pewnym poziomie, już konkretnym, mówi się nawet, że czasami, że na profesjonalnym, to właściwie nie trzeba go pilnować. Nie ma tak, że ktoś nad nim stoi na przykład z batem i mówi tak, dzisiaj odmówisz sobie tego, odmówisz sobie tamtego, dzisiaj pobiegasz, dzisiaj poćwiczysz. Nie, oni doskonale wiedzą, że oni powinni to robić, bo inaczej oni nie będą w stanie, nie będą na tyle w tak zwanej formie, żeby oni dobiegli i żeby dobiegli w dodatku na pierwszym miejscu. No i dokładnie tak samo, jak Paweł stosuje tą metaforę, dokładnie tak samo jest w życiu duchowym człowieka. Są ludzie, którzy mają przed sobą, mają nagrodę, widzą tą nagrodę, i oni zrobią wszystko, żeby tą nagrodę zdobyć, żeby biegu dokonać i będą podporządkowywali tej nagrodzie, temu biegowi, resztę swojego życia. I są również ludzie, którzy uprawiają sport w sposób rekreacyjny. To znaczy, to są tacy ludzie, którzy uprawiają sport po to, żeby się lepiej poczuć. I tacy ludzie, którzy uprawiają sport w tym celu, to oni najczęściej uprawiają to w ten sposób, że no, robią to wtedy, kiedy im jest wygodnie. Robią to wtedy, kiedy im się zachce. Oni bardzo często również są, jak to się mówi, obcykani, jeśli chodzi o terminologię. To znaczy, bardzo dobrze znają nazwiska lepszych sportowców, nazwiska różnych firm, które produkują różne sprzęty. Ja nawet widziałem coś takiego, bo kiedyś sam uprawiałem taki sport w taki sposób. Nawet widziałem takich ludzi w Rabce zresztą, którzy grali w tenisa na korcie i oni na korcie mówili po francusku. Oni chcieli zrobić wrażenie na innych. I bardzo często są tacy, którzy właśnie kupują sobie dobry sprzęt, paradują z tym dobrym sprzętem i oni chcą zrobić wrażenie na innych. I wyobraźcie sobie, że wśród wierzących ludzi jest dokładnie tak samo. To znaczy, istnieją wierzący ludzie, którzy uprawiają tak zwane rekreacyjne chrześcijaństwo. I ci wierzący ludzie, którzy uprawiają rekreacyjne chrześcijaństwo, są obznajomieni bardzo dobrze z terminologią chrześcijańską. Oni wiedzą, jak się modlić, wiedzą, jak ręce podnosić. Oni nawet mają dobry sprzęt, czasami kupują sobie dobrą Biblię. Oni potrafią robić wrażenie na innych wierzących do tego stopnia, że można się pomylić. I popatrzeć na takiego wierzącego człowieka, jak się modli, i na pierwszy rzut oka to jest poważny człowiek, to jest olimpijczyk. To jest człowiek, któremu naprawdę zależy. Ale kiedy zobaczymy jego życie na co dzień, to dopiero wtedy widzimy, czy to jest rekreacyjny chrześcijanin, czy to jest chrześcijanin, który naprawdę zdąża do nagrody. I Paweł, kiedy pisze o tym, że wszyscy biegną, a każdy zdobywa nagrodę. To jest 24 werset. Tak by nie abyście nagrodę zdobyli. On kiedyś później, w ostatnim liście, jaki napisał, odnosi się do tego. Ostatni list, jaki Paweł napisał tuż przed swoją śmiercią, to jest drugi list do Tymoteusza. Pisał go już w więzieniu. Wiedział, że idzie na śmierć. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Rozdział 4. Pisze do Tymoteusza takie bardzo znamienne słowa, które zresztą dla nas bardzo są ważne w tej chwili. Przeczytajmy od wersetu 1 do 8. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź pogotowi w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań, nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Te słowa, które są zapisane w wersetach od 1 do 5, to są słowa, które dokładnie możemy w tej chwili zastosować, zobaczyć, że tak się w tej chwili dzieje. Natomiast Paweł mówi tak, że on dobry bój bojował, czyli podsumowuje swoje życie. Biegu dokonał, wiarę zachował, a teraz oczekuje go wieniec sprawiedliwości, który Pan da mu w owym dniu. I kiedy wrócimy sobie do 1 listu do Koryntian, to jest tam napisane, że każdy zawodnik, 25 werset, od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy wieniec zdobyć, my zaś nieznikomy. Wieniec to było coś, co dostawał taka nagroda, bo wtedy koronowało się wieńcami zdobywców czy zwycięzców na olimpiadzie. Dzisiaj mamy złote medale, a wtedy zdobywca, czy tak zwany złoty medalista, czy zwycięzca otrzymywał wieniec. I Paweł odnosi się do tego bardzo często i bardzo często ten wieniec jest w Słowie Bożym niestety jakoś inaczej tłumaczony, najczęściej korona. Zaraz do tego przejdziemy. Ale Paweł mówi tak, że on ma motywację i teraz jak tą motywację w sobie wzbudzić? Bo ci ludzie, którzy chcą zdobyć wieniec znikomy i oni wszystkiego odmawiają, czy wstrzymują się, oni mają pewną motywację. Paweł mówi, że jego motywacja jest taka, że oczekuje go wyniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko jemu, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I teraz, jeżeli my należymy do tej grupy ludzi, którzy chcą, szukają nagrody i podporządkowują swoje życie nagrodzie, to naszą motywacją do tego, żeby tą nagrodę zdobyć i żeby nie ustawać w biegu, jest umiłowanie przyjścia Pańskiego. Weźmy list do Kolosan, 3 rozdział. Początek. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. W 5 wersecie jest takie słówko tedy. Zauważcie, umartwiajcie tedy, czyli umartwiajcie dlatego. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Czyli dlatego, że Pan Jezus przyjdzie, dlatego, że umiłowaliście Jego przyjście, dlatego umartwiajcie to, co jest w waszych członkach ziemskiego. I Paweł mówi, dlatego właśnie biegnę, 26 werset 1 do Koryntian, nie jakby na oślep, walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czyli Paweł mówi tak, macie przed sobą cel, nagrodę, która jest nieznikoma. To jest wieniec sprawiedliwości, który da Pan w owym dniu wszystkim, którzy dobiegną, zachowają wiarę i którzy umiłowali Jego przyjście. Ponieważ umiłowanie Jego przyjścia wiąże się z tym, że wy okażecie się razem z Nim chwale, kiedy przyjdzie, wobec tego umartwiajcie to, co w waszych ciałach jest ziemskiego. To jest wasza motywacja. Przyjście Pańskie jest naszą motywacją. I teraz zauważcie, że jeżeli nie naucza się na temat przyjścia Pańskiego, to ta motywacja zanika. A jakaż może być większa motywacja niż to, że ja się spodziewam, że Pan przyjdzie w każdej chwili? Jakaż może być większa motywacja niż to, i to akurat rozmawialiśmy sobie z Asią ostatnio, że w momencie Jego przyjścia albo będę zawstydzony, albo nie. 1 Jana 2,28. 1 Jana 2,28. A wcześniej możemy przeczytać 27, 28. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Czyli, abyśmy nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego, to powinniśmy w Nim trwać. I to jest nasza motywacja. Jeżeli ta motywacja jest silna, to wtedy będziemy chrześcijanami, którzy mają przed sobą nagrodę, mają utkwione oczy w tej nagrodzie, i nie będziemy wtedy chrześcijanami rekreacyjnymi. Bo będziemy mieli mocną motywację. I wtedy może być tak, że podporządkowujemy nasze życie, podporządkowujemy wszystko, co w naszym życiu się dzieje, temu, żebyśmy wieniec, czyli nagrodę, nieznikomą zdobyli. I dlatego Paweł mówi tak, że kiedy on biegnie, wracamy do tematu, do tego wiodącego fragmentu. Mówi tak, kiedy ja biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Dlaczego? Dlatego, że poważnie traktuję to, co jest przede mną, poważnie traktuję tą nagrodę i stosując tą metaforę sportową, jestem sportowcem, który naprawdę traktuje poważnie to, co chcę osiągnąć. I wtedy nie jestem człowiekiem, który biegnie jak na oślep, albo walczy jak na pięści. Wierzący ludzie czasem po prostu robią pewne rzeczy na oślep, walczą z cieniem i jak przyjdzie co do czego, kiedy naprawdę są sytuacje trudne, to oni albo się wycofują, jak to się mówi, schodzą z toru i ta ich walka jest po prostu bez mocy. Tak można powiedzieć. Ona jest po prostu bez mocy. I oni siedzą i myślą sobie tak, kiedy Pan Bóg da mi moc? Kiedy Pan Bóg da mi moc? Ja będę siedział, ja będę czekał, dlatego że nie ja, tylko Chrystus we mnie. I oni to nazywają łaską. Paweł mówi nie. Jeżeli wy chcecie osiągnąć ten wieniec, zdobyć, to musicie podporządkować temu swoje życie i całe wasze życie musi być temu podporządkowane. Inaczej, jeżeli nie będziecie, i mówi, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Też bardzo interesujące, dlatego że tutaj ciało to jest soma, a nie sarc. To znaczy, to nie jest stwierdzenie, że my mamy dokonywać tak zwanej ascezy. Czyli, nie wiem, biczować się, głodzić się i tak dalej, bo z tej ascezy może cośkolwiek być. Paweł mówi, nie, to nie o to chodzi. Umartwiajcie pożądliwości, umartwiajcie to, co w waszych ciałach jest ziemskiego. I w jaki sposób macie to robić? List do Rzymian, rozdział 8, werset 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli to, co Paweł mówi o umartwianiu, nie jest cielesną ascezą. To nie jest cielesne zapieranie się siebie, bo jeżeli ja się cieleśnie siebie zaprę, to wtedy będę bliżej Boga. Nie. Sprawy ciała należy umartwiać duchem. Czyli jeżeli zbliżymy się do Pana, jeżeli pozwolimy się napełniać duchem, bo interesujące jest, że w 5 rozdziale Efezjan tam jest napisane, że zamiast napełniać się winem, napełniajcie się duchem. A w oryginale jest napisane, dawajcie się napełniać duchem. To jest chyba 5:18. Czyli Pan Bóg chce napełniać nas duchem cały czas. Pytanie jest tylko takie, czy my będziemy chcieli, żebyśmy zostali napełnieni. Czyli, ale chęć to jest jedno. A druga sprawa, czy my coś w tym kierunku zrobimy. Czyli, czy ja pójdę się modlić, czy ja zostanę na przykład, nie wiem, przed telewizorem. Czy ja będę czekał, aż Pan Jezus na mnie coś spuści i wreszcie się coś ze mną stanie, czy ja, tak jak pisze apostoł Piotr, będę dodawał do jednych rzeczy, będę dodawał drugie. I jak to mówi apostoł Piotr, róbcie to, dokonujcie pewnych starań, żebyście to robili. Bo Pan Bóg ze swojej strony zrobił 100%, On ze swojej strony zrobi 100%, tylko że my również, i On oczekuje tego, powinniśmy ze swojej strony nasze 100% w tym wszystkim dać. Chrześcijan tych rekreacyjnych jest w tej chwili cała masa. Chrześcijanie rekreacyjni uprawiają chrześcijaństwo po to, żeby mieć lepsze samopoczucie, czasem po to, żeby się lepiej bawić i nazywać to Bożą mocą. I obyśmy nie popadli w taką chrześcijańską rekreację, którą pomylimy sobie ze zdobywaniem nagrody, bo to jest nieporozumienie. I ludzie, którzy są rekreacyjnymi chrześcijanami, zostaną zawstydzeni przy Jego przyjściu, przy przyjściu Pańskim i zdziwią się, dlaczego tak się stało. No przecież mamy łaskę, przecież chodzimy do kościoła, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przecież mamy dobry sprzęt, prawda? Przecież mamy dobrą terminologię, przecież umiemy podnosić ręce, przecież umiemy się modlić. Ale co z tego, kiedy serce jest inne i co z tego, kiedy życie jest inne? Zobaczmy takie fragmenty, o których mowa, jeśli chodzi o zdobycie tej nagrody. W objawieniu, w listach do zborów w kilku miejscach jest mowa dokładnie o tym wieńcu, o którym mówi Paweł. Ten wieniec to jest po grecku Stefanos. I w objawieniu Jana 2:10 na przykład. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci, i tu jest Stefanos, tu jest wieniec, dam ci wieniec żywota. W 3 chyba rozdziale w 11 wersecie jest napisane: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął wieńca twego. Stefanu znowu mamy, nie korony. I w 4 rozdziale, gdzie jest napisane o wizji nieba, gdzie jest tych słynnych 24 starszych, którzy stoją przed barankiem, siedzą przed barankiem na tronach, tam jest napisane 4:4, wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców czy starszych, siedzących odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote wieńce. Na głowach ich złote wieńce. List Jakuba. 1 rozdział. Pierwszy rozdział Jakuba. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Wieniec żywota, czyli to jest dokładnie ta sama nagroda, Stefanos. I teraz on jest obiecany przez Boga tym, którzy go miłują, a Paweł mówi, że ci, którzy go miłują, to miłują przyjście jego. W związku z tym, jeżeli nasze życie będzie podporządkowane temu, co jest nagrodą, kiedy będziemy oczekiwali Pana, umiłujemy Jego przyjście, będzie to dla nas motywacją, to wtedy nikt tej korony nam nie weźmie. Wtedy ta korona, ten wieniec zdobędziemy jako ci, którzy biegli, biegu dokonali i zależało im po prostu. Po prostu im zależało. Dlatego podporządkujmy wszystko, co jest w naszym życiu, temu zdobyciu nagrody. I Bóg doskonale wie, i oczywiście jest to wszędzie napisane, że mamy tak zwane życie normalne, prawda? Mamy żony, mamy mężów, mamy dzieci, mamy rodziny. Zarabiamy na życie i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko nie przeszkadza podporządkowaniu temu nagrodzie, którą mamy zdobyć. Dlatego, że we wszystkim, co w cokolwiek robicie, róbcie jak dla Pana jest napisane. Cokolwiek. Więc czy jesteśmy w domu, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek, czyńcie dla Pana. I Bóg to widzi. Będzie widział, że my naprawdę, nasze serce przylgnęło do Niego i że On nie jest dla nas tylko szyldem, a nasze chrześcijaństwo właśnie nie polega na tym, że my będziemy się z nowymi nartami po kropówkach przechadzać. I jak to się mówi, zadawać szyku. To jest dramat. Ludzie sobie coś takiego robią, a potem myślą, że to jest to. I w dodatku jedni na drugich patrzą, podziwiają te swoje sprzęty, to wszystko, co jest taką przykrywką. I właśnie sami jedni drugich w tym dobrym samopoczuciu popierają i to się nadyma się taki balon. I kiedy przyjdzie Bóg i na przykład weźmie szpilkę i ten balon nakłuje, to jest od Niego wielka łaska. Dlatego, że będzie trzask, będzie huk, a potem się okaże, że tam nie ma nic w środku. I to jest wielka łaska, bo Bóg nam wtedy pokazuje, słuchaj, no Twoje życie nie było podporządkowane temu, tej nagrodzie. I jak Ty chcesz dostać ten wieniec żywota, to Ty musisz zmienić swoje życie. I ostatnio czytałem Ezechiela. Tam jest taka, to jest 33 rozdział Ezechiela. Tam jest takie ostrzeżenie dla ludzi, którzy kazań słuchają. Dobrych kazań, mocnych kazań. Kazań o grzechu. I są zachwyceni tymi kazaniami. I zgadzają się z nimi. I mówią, jakie piękne kazanie. A potem idą do domu i robią dokładnie to samo, co robili. I nic się w ich życiu nie zmienia. 33 rozdział Ezechiela. Od 24 wersetu do 33. To będzie ostatni fragment już. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej mówią tak. Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię. Nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie. Dlatego mów do nich. Tak mówi Wszechmocny Pan. Jadacie z krwią, podnosicie swoje oczy na swoje bałwany i rozlewacie krew. I wy mielibyście posiadać tę ziemię? Polegacie mocno na swoim mieczu, popełniacie obrzydliwości. Każdy hańbi żonę swojego bliźniego i wy mielibyście posiadać tę ziemię? Tak mów do nich. Tak mówi Wszechmocny Pan, jak on żyw, że ci, którzy mieszkają w ruinach, padną od miecza, a tego, który jest na otwartym polu, wydam zwierzętom polnym na pożarcie. Ci zaś, którzy są w warowniach i jaskiniach, zginą od zarazy. I obrócę kraj w pustyni i pustkowie, także skończy się dumna jego potęga i upustoszę ją góry izraelskie, także nikt nie będzie tamtędy przechodził. I poznają, że ja jestem Pan, gdy obrócę kraj w pustynie i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili. A o Tobie, Synu Człowieczy, Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata, Nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według ich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. To jest taki, że tak powiem, syndrom ludzi, którzy oni bardzo chcą słuchać takich kazań i bardzo się z nimi zgadzają i uważają, że to wystarczy. To im się podoba, ale według Słowa Bożego nie postępują. I to, co mówi Ezechiel tutaj o Izraelu, to można przełożyć bardzo łatwo na ludzi wierzących dzisiaj, dlatego że jest bardzo wielu wierzących, którzy mówią tak: jestem dzieckiem Abrahama przez wiarę. Wobec tego, jeżeli on odziedziczył, to ja jestem współdziedzicem i nic mi się nie stanie. A tymczasem mówi tak: jakie jest Twoje życie? Zobacz, przyjrzyj się. I czy żyjąc w ten sposób Ty miałbyś odziedziczyć to wszystko? Tak nie będzie, jeżeli się nie zmienisz, jeżeli nie potraktujesz poważnie tego, co jest w Słowie Bożym. I tam dalej jest napisane, że ten, który jest na otwartym polu, tego wydam zwierzętom polnym na pożarcie, ci zaś, którzy są w warowniach i jaskiniach, zginą od zarazy. Jak Pan Jezus mówi o swoim przyjściu i pochwyceniu Kościoła, to apostołowie Go pytają, bo On mówi, że jeden zostanie wzięty, a drugi zostanie zostawiony. I oni Go pytają: gdzie, Panie? A On mówi: tam, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. I oni nie pytają Pana Jezusa, dokąd tamten zostanie wzięty, tylko pytają, gdzie zostanie zostawiony. A on odpowiada: gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. I teraz, jeżeli będziemy mieli ten wzrok utkwiony w nagrodzie, jeżeli będziemy mieli motywację pod tytułem przyjście Pańskie, którego spodziewamy się w każdej chwili, to wtedy nie zostaniemy tak jak ci, którzy zostaną na żer sępą. I obyśmy potraktowali te rzeczy poważnie i oby nas Pan znalazł w takim miejscu, w takim stanie, żebyśmy nie ulegli zawstydzeniu i żebyśmy tu nie zostali. Amen.